Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka You Win in the Locker Room First, napisana przez Jona Gordona i Mike'a Smitha, jest zwięzłym poradnikiem o przywództwie i budowaniu zespołów. Jej punkt wyjścia jest prosty, lecz wymagający w praktyce. Wynik nie powstaje dopiero w chwili sprzedaży, meczu czy realizacji projektu. Jest konsekwencją tego, co wcześniej dzieje się wewnątrz grupy, czyli jej kultury, relacji, języka i codziennych standardów. Gordon, autor książek o pozytywnym przywództwie, łączy tu siły ze Smithem, byłym trenerem NFL, który opisuje doświadczenia z prowadzenia Atlanta Falcons, także własne błędy i trudniejsze okresy. Autorzy porządkują argumentację wokół 7 zasad, nazwanych 7C. Są to kultura, zaraźliwa energia, konsekwencja, komunikacja, więź, zaangażowanie i troska. Sport jest głównym źródłem przykładów, ale książka świadomie przekłada je na firmy, szkoły i inne organizacje. Jej celem nie jest przedstawienie taktyki zarządzania, lecz pokazanie, jak lider tworzy środowisko, w którym ludzie potrafią skutecznie działać razem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kultura jako źródło zachowań, a nie dekoracja organizacji. Pierwsza zasada, kultura, stanowi fundament całej książki. Autorzy nie traktują jej jako zestawu haseł na ścianie, ani jako atmosfery zależnej od chwilowego nastroju. Kultura ma określać, co zespół uznaje za właściwe, jak podejmuje decyzje, jak reaguje na błędy oraz jak jego członkowie odnoszą się do siebie pod presją.
Ich logika jest przyczynowa. Kultura kształtuje oczekiwania i przekonania. Te wpływają na zachowania, zachowania stają się nawykami, a nawyki budują przyszłe rezultaty.
Dlatego problemów zespołu nie należy analizować wyłącznie na poziomie końcowego wyniku. Słaby wynik może być późnym objawem niejasnych zasad, tolerowania negatywnych zachowań albo rozbieżności między deklaracjami lidera a jego praktyką. Książka podkreśla, że za kulturę odpowiada nie tylko osoba formalnie stojąca na czele. Każdy członek zespołu ją wzmacnia lub osłabia. Lider ma jednak szczególny obowiązek nazwać wartości, przełożyć je na codzienne oczekiwania i konsekwentnie ich bronić.
To podejście odróżnia kulturę od jednorazowej inicjatywy integracyjnej. Ma ona być widoczna w rekrutacji, rozmowach, informacji zwrotnej i reakcjach na trudności.
W tym sensie autorzy kierują uwagę na korzenie organizacji, zanim ocenią jej owoce. Po drugie, zaraźliwa energia i konsekwencja lidera w okresach presji, dwie kolejne zasady, zaraźliwość i konsekwencja, opisują emocjonalny wymiar przywództwa. Autorzy zakładają, że nastawienie liderów oraz wpływowych członków grupy szybko udziela się innym. Pozytywna energia nie oznacza tu zaprzeczania problemom ani obowiązku sztucznego entuzjazmu. Chodzi raczej o sposób, w jaki zespół interpretuje presję, porażkę i wysiłek.
Osoba stale cyniczna, obojętna lub szukająca winnych może osłabiać wspólną odpowiedzialność, nawet gdy posiada wysokie kompetencje.
Dlatego książka zaleca ograniczanie zachowań, które pozwalają negatywności rozprzestrzeniać się w grupie. Z tą ideą ściśle łączy się konsekwencja. Lider nie powinien po zwycięstwie tracić standardów, a po porażce porzucać własnych zasad. Stabilność zachowania daje ludziom przewidywalność, szczególnie wtedy, gdy wyniki są niepewne. Smith wykorzystuje doświadczenie pracy trenerskiej, aby pokazać ryzyko samozadowolenia po sukcesie oraz nadmiernego rozpamiętywania przeszłych porażek. Zespół ma pozostawać skupiony na postępie i na obszarze własnego wpływu. Praktyczne znaczenie tej części książki polega na przesunięciu uwagi z chwilowej motywacji na powtarzalne zachowania.
Energia jest wiarygodna wtedy, gdy wspierają ją spokój, dyscyplina i jednakowe wymagania wobec siebie oraz innych.
Po trzecie, komunikacja oparta na prostych, stale wzmacnianych przekazach, W.I.N.C.U. Gordona i Smitha, komunikacja nie jest jedynie sprawnym przekazywaniem informacji. Ma przede wszystkim budować wspólne rozumienie priorytetów.
Zespoły działają słabiej, gdy poszczególni liderzy przekazują odmienne oczekiwania, albo gdy ważne wartości są komunikowane tylko raz, przy okazji inauguracji projektu czy sezonu. Autorzy opisują potrzebę prostych tematów i zasad, które są regularnie przypominane w wielu sytuacjach. powtarzanie nie ma być pustym sloganem. Jego zadaniem jest połączenie deklarowanej kultury z konkretnymi decyzjami, przygotowaniem i zachowaniem zespołu. W realiach sportu mogą temu służyć motywy sezonu i tygodnia. Lecz w firmie podobną funkcję mogą pełnić jasno nazwane priorytety dla projektu, obsługi klienta czy współpracy między działami. Istotna jest zgodność głosu całego kierownictwa. Jeśli przełożony mówi o współpracy, a inni menedżerowie nagradzają wyłącznie indywidualne wyniki, pracownicy otrzymują sprzeczny sygnał. Książka zwraca też uwagę na widoczność lidera. Kontakt nie powinien ograniczać się do formalnych spotkań i komunikatów. Obecność w miejscach, gdzie wykonywana jest praca, pozwala lepiej rozumieć ludzi i wzmacniać kluczowe przekazy. Ta zasada ma ograniczenie. Sama częstotliwość komunikacji nie zastąpi sensownej treści ani uczciwości. Powtarzane wartości muszą znajdować potwierdzenie w działaniach organizacji, inaczej stają się źródłem sceptycyzmu. Po czwarte, więź poza miejscem pracy jako podstawa zaufania wewnątrz zespołu, czwarta zasada, budowanie więzi, rozwija tezę, że zespół nie staje się spójny wyłącznie dzięki wspólnemu celowi i podziałowi zadań. Autorzy podkreślają znaczenie poznania ludzi jako osób, a nie wyłącznie wykonawców określonych ról.
Relacje wzmacniają zaufanie, a zaufanie ułatwia rozmowę o błędach, prośbę o pomoc i przyjęcie odpowiedzialności.
Bez niego członkowie grupy mogą pracować obok siebie, lecz niekoniecznie dla siebie.
Książka sugeruje, że szczególnie wartościowe bywają kontakty poza zwykłym środowiskiem pracy lub szatni.
Pozwalają one osłabić formalne bariery i dostrzec doświadczenia innych osób. Nie chodzi jednak o wymuszanie prywatnej bliskości ani o zastępowanie kompetencji towarzyskością. Sens tej zasady jest organizacyjny. Gdy pojawia się presja, ludzie chętniej podejmują dodatkowy wysiłek dla kolegów, których znają i którym ufają.
Autorzy zwracają również uwagę, że relacje wymagają podtrzymywania. Nie można uznać, że raz zbudowana więź będzie działała automatycznie w okresie zmian, konfliktów lub wysokiego obciążenia.
W praktyce lider powinien tworzyć okazję do autentycznej rozmowy, słuchać bez natychmiastowego oceniania oraz pomagać zespołowi rozwiązywać napięcia, zanim przerodzą się w trwałe podziały. Ta część książki równoważy nacisk na standardy. Wysokie wymagania są bardziej trwałe, gdy towarzyszą im relacje oparte na szacunku.
Na koniec, zaangażowanie i troska jako widoczne formy odpowiedzialności lidera, ostatnie dwie zasady, zaangażowanie i troska, dotyczą wiarygodności przywództwa.
Autorzy twierdzą, że lider nie może oczekiwać pełnego wysiłku od zespołu, jeśli sam nie pokazuje, że służy wspólnemu celowi.
Zaangażowanie ma być rozpoznawalne w sposobie wykorzystania czasu, przygotowaniu, gotowości do pomocy oraz stawianiu potrzeb grupy ponad własnym ego.
Jest to odmienne od samego deklarowania ambicji.
Członkowie zespołu obserwują, czy osoba prowadząca bierze odpowiedzialność za problemy, czy przerzuca winę oraz czy pozostaje dostępna, gdy sytuacja się komplikuje.
Troska uzupełnia tę zasadę. Nie oznacza obniżania wymagań ani unikania trudnych rozmów.
Przeciwnie, konstruktywne wymaganie standardów może być formą troski, jeśli służy rozwojowi ludzi i jest stosowane uczciwie.
Autorzy przedstawiają zatem model, w którym odpowiedzialność i wsparcie nie są przeciwieństwami. Lider ma dbać o wynik, ale równocześnie dostrzegać ludzi, którzy ten wynik tworzą.
Wartość tej perspektywy w biznesie polega na ograniczeniu czysto transakcyjnego podejścia do pracowników. Zespół nie buduje lojalności wyłącznie przez premie, cele i kontrolę.
Potrzebuje dowodów, że jego członkowie są traktowani poważnie.
Książka nie oferuje rozbudowanej metody pomiaru troski czy zaangażowania, lecz jasno wskazuje, że obie postawy muszą być codziennie widoczne, aby kultura nie pozostała teorią.
Podsumowując, You Win in the Locker Room First będzie szczególnie użyteczna dla trenerów, menedżerów, liderów projektów, dyrektorów szkół oraz osób odpowiedzialnych za zespoły,
których wynik zależy od współpracy, a nie tylko od indywidualnych umiejętności. Może też pomóc członkom zespołów lepiej rozpoznać własny wpływ na atmosferę i standardy pracy.
Jej praktyczna korzyść wynika z prostoty 7 zasad. Czytelnik otrzymuje łatwy do zapamiętania język do rozmowy o kulturze, energii, komunikacji, relacjach, odpowiedzialności i trosce. Zarazem książka nie sprowadza tych pojęć do abstrakcyjnych haseł. Łączy je z pytaniem o codzienne zachowania liderów i grupy, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się presja lub niepowodzenie. Na tle wielu poradników o pracy zespołowej wyróżnia ją połączenie doświadczeń byłego trenera NFL z uniwersalnym, biznesowym sposobem interpretacji tych doświadczeń. Smith nie przedstawia sukcesu jako dowodu nieomylności, ponieważ uwzględnia również trudniejsze etapy swojej kariery. To nadaje książce bardziej realistyczny charakter niż publikacjom opartym wyłącznie na triumfach. Nie jest to podręcznik szczegółowej strategii zarządzania finansami ani analizy danych. Jej wartość leży gdzie indziej, w przypomnieniu, że nawet dobra strategia potrzebuje środowiska, które umożliwia jej wykonanie. Dla czytelników oczekujących zwięzłego, praktycznego wprowadzenia do przywództwa zespołowego będzie to pozycja trafna. Dla bardziej doświadczonych liderów może być użytecznym narzędziem do przeglądu tego, czy deklarowane wartości rzeczywiście są widoczne w ich organizacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Gordon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.